Witam was. No właśnie, na czym ja was witam tutaj? Co to jest to coś, na czym tutaj się spotykamy? Jak to nazwać? Witam was. No oczywiście najłatwiej powiedzieć na spotkaniu wspólnotowym. Tomek tak powinien nas tu przywitać. Wielu chrześcijan powiedziałoby na nabożeństwie. Ale przecież umówiliśmy się, że nasze spotkania w niedzielne popołudnia to jest takie wyjście naszej wspólnoty w pół drogi do reszty świata. Jak masz się spotkać z kimś w pół drogi, to gdzie się spotykacie? Kilka dni temu Ewa, moja żona, umówiła się z jedną z przyjaciółek ze wspólnoty w połowie drogi między Cieszynem a Bielskiem, czyli gdzie się spotkały? W kawiarni, tak? Przepraszam, w restauracji McDonald's. Więc w tym znaczeniu chciałoby się powiedzieć, witam was w naszej kawiarence, w tym znaczeniu, że w połowie drogi. Chciałbym odwołać się do wzorców. Jezus Chrystus, jak spotykał się z ludźmi, to w różnych miejscach, czasami szedł ze swoimi uczniami gdzieś na osobne miejsce, byli tylko sami, tam sobie rozmawiali, ale często było zupełnie inaczej. Szczególnie podoba mi się pewna sytuacja, jak pewnego dnia Jezus poszedł ze swoimi uczniami gdzieś tam w pewne miejsce, akurat było to do świątyni. Siedzą sobie w jakimś miejscu w tej świątyni, w jednej z naw. I Jezus wskazał im pewną kobietę. Słuchajcie, uczniowie, widzicie tę kobietę? No, widzimy, ale dlaczego akurat ona? Ona jest wdową. Co ona robi, widzicie? Patrzcie, wrzuca dwa pieniążki do skarbony. A widzicie tego gościa, który podchodzi za nią? Jaki wielki mieszek, gruby mieszek tam wrzuca do skarbony. Dzisiaj powiedzielibyśmy paczkę 200. Ale wiecie, uczniowie, ta kobieta wrzuciła najwięcej. Więcej niż tamten. Jak to więcej? Przecież wrzuciła tylko dwa pieniążki. Dlaczego mówisz, że więcej od innych? Jak nazwać to spotkanie? To coś, na czym Jezus spotkał się właśnie ze swoimi uczniami w tamtym momencie. Więc ja też witam was tutaj na tym czymś, na czym się spotkaliśmy, w naszej kawiarence, w połowie drogi. Zresztą to jest tylko kwestia wyobraźni, prawda? Wyobraźmy sobie, że siedzimy teraz przy stolikach, przynieśliśmy sobie kawę, ja bezkofeinową, i sobie rozmawiamy. Ja zaczynam, dobrze? Ja zacznę. Będzie to moja taka długa wypowiedź, a później wy odpowiecie już w mniejszych grupach, bo później jest druga część naszego spotkania, jest właśnie no już tak bliżej kawiarenki, prawda? Więc ja zaczynam ten mój przydługawy wywód, wykładzik, dobrze? A później będzie wasza kolej i może rozpocznę od takiego stwierdzenia, że życie jest nudne. Zgodzicie się ze mną? Może w tym towarzystwie może być różnie, ale takie zdanie często możemy usłyszeć. Życie jest nudne. Dialog z jednego z filmów, który ostatnio widziałem. Jedna z bohaterek mówi: moje życie jest takie nudne, monotonne, nic się nie dzieje. Ale przecież pracujesz w FBI. Tak, ale jestem tylko asystentką. Życie jest nudne. Gdybym był szpiegiem, to moje życie byłoby ciekawe. Gdybym był bogaty, ale fakt autentyczny list pożegnalny jednego z najbogatszych ludzi na świecie. Napisał Mam już dość wymyślania, co by tu dzisiaj robić. Czyli można nawet się zabić z nudy. Życie jest nudne, ale nie moje, bo zastosowałem pewną zasadę, którą pokazał Chrystus, sposób na nudne życie, do zastosowania tam, gdzie jesteśmy, w tej pracy, w której jesteśmy, w tym miejscu, gdzie mieszkamy. I dzisiaj popatrzymy na pewną osobę, która musiała mieć dosyć nudne życie, patrząc na okoliczności, w jakich się znajdowała, ale znalazła na to sposób. I możemy o tym przeczytać w Ewangelii Marka, 12 rozdział, 41 i dalsze wersy. Popatrzmy. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. Jakie główne pytanie powstaje po przeczytaniu tej historii? Dlaczego? Dlaczego ta kobieta wrzuciła do skarbony wszystko, co miała na swoje utrzymanie? Taką decyzję podjęła, prawda? Ofiarować wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Jezus powiedział, że dała najwięcej. Dlaczego najwięcej? Bo inni wrzucali z tego, co im zbywało. Ona dała to, co miała na swoje utrzymanie. Dlaczego podjęła taką decyzję? Zagadka jak prawie z akt FBI. Jakie odpowiedzi cisną nam się do głowy? Pierwsza odpowiedź, jaka przychodzi tobie do głowy. Może zrobiła to pod wpływem emocji. No, jak to kobieta. Jedna z tych religijnych fanatyczek. Moher. Moherowy beret. Pewnie lubiła słuchać pewnego radia, to tak przekładając na nasze realia. Tak, winni są ci, którzy wyciągają od tych biednych ludzi ich ostatni grosz, nie mają skrupułów. Ale jest jeden problem. Czy Jezus podałby ją jako pozytywny przykład dla swoich uczniów? Jako przykład wiary? Gdyby była fanatyczką, ofiarą manipulacji? Raczej nie. Zawieźmy więc ten motyw na razie na kołku, odłóżmy go na bok. Chyba nie posunęliśmy się na razie do przodu w odpowiedzi na to pytanie, dlaczego to zrobiła? Dlaczego wrzuciła do skarbony wszystko, co miała na swoje utrzymanie? Przy czym nie bawimy się tutaj w żadne spekulacje, nie wymyślamy najbardziej inteligentnych czy błyskotliwych odpowiedzi. To, co tak naprawdę robimy, to patrzymy na kontekst. To kontekst tego wydarzenia odpowiada na pytanie nasze. A więc chcemy spojrzeć na to, co zrobiła, w kontekście całej Biblii. I to jest drugie założenie, które robimy, że Biblia jest pewną całością, 66 ksiąg Pisma Świętego. Biblia jest natchnionym Słowem Bożym. To jest takie założenie, które możemy zrobić, że stoi za nią jedna osoba, Bóg. Tak Biblia sama o sobie mówi. Więc jeśli poruszamy się w obrębie właśnie Biblii, przyjmujemy to założenie, że jest ona natchnionym Bożym Słowem, bo tak sama o sobie mówi. Zresztą zobaczmy, co na ten temat powiedział Piotr, jeden z apostołów, w swoim drugim liście. Drugi list Piotra, 1:16. Bardzo ciekawe świadectwo o właśnie tym czymś, Bożym Słowie, Piśmie Świętym. Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczyliśmy się jako naoczni świadkowie Jego wielkości. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśniania. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. To też jest część Biblii, stwierdzenie jednego z apostołów, apostoła Piotra, że to, co on napisał w tych swoich dwóch listach, to napisał dlatego, że jest naocznym świadkiem tego, co się działo. Tak? Był jednym ze świadków, z naśladowców Jezusa. I tenże Piotr zaświadcza, że zgodnie z tym, co od Jezusa Chrystusa odebrał, całe Boże Słowo, jakie było mu wtedy znane, tak, pochodzi od Boga. A więc jest to takie wewnętrzne świadectwo, tak, że gdzieś wewnątrz Biblii są stwierdzenia, że jest cała natchnionym Bożym Słowem. Piotr tutaj zaświadcza, że księgi, które on wtedy znał oczywiście, powstały wszystkie pod wpływem Ducha Świętego i stoi za nimi jeden umysł, umysł Boga. I dla wynikliwego poszukiwacza prawdy jest tutaj pole do popisu, żeby przeszukać te księgi, czy nie ma tam jakiejś sprzeczności, czy nie ma tam jakichś dwóch umysłów, ale właśnie jeden, jak tutaj jest to świadectwo. Piotr też stwierdza, że wszelkie odkrywanie, czyli to, co nam przychodzi do głowy, kiedy czytamy Pismo Święte, nie podlega prywatnemu wyjaśnieniu, czyli jakiemuś dowolnemu, jak się komu widzi, ale wymaga odkrycia zgodnego z kontekstem całości, nie według czyjegoś widzimisię, samopoczucia, jakiejś doktryny, której się nauczył, okoliczności, można by wręcz powiedzieć kolokwialnie, zależnie od tego, co zjadł tego dnia, to mu przyszło na myśl, kiedy czytał. Odkrywanie wolne też od jakiegoś uduchawiania, czyli deklaracji typu Pan mi powiedział, że to znaczy to, a to. Nie ma prywatnego znaczenia żadnego fragmentu Bożego Słowa dla kogoś specjalnie, lecz zawsze to samo, tak? Każdy fragmencik Bożego Słowa ma jedno znaczenie, oczywiście jest ono też nam tłumaczone przez Ducha Świętego, ale zawsze to samo, po prostu to, co Bóg miał na myśli, kiedy kogoś natchnął do napisania tych słów. I w tym znaczeniu pytamy, dlaczego ta kobieta podjęła tę decyzję? Dlaczego wrzuciła do skarbony wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Więc dlaczego? Jest rzeczą wiadomą, że w tamtym środowisku ludzie dobrze znali pisma Starego Testamentu. Skoro tak, ta kobieta dobrze znała to, co w nim jest napisane, obietnice Boże. Te obietnice musiała mieć przed oczami. I oto jedna z takich obietnic, popatrzmy, z Psalmu 46. Bóg jest dla nas ucieczką i mocą, łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. Obietnica Boga dla nas, dla ludzi, warta szczególnej uwagi, ponieważ jest w niej powiedziane, że łatwo znaleźć pomoc u Boga w trudnościach. Nie trudno. Dlaczego ta kobieta zrobiła to, co zrobiła? O, coś już drgnęło tu w naszym odkrywaniu, musiała mieć przekonanie, że Bóg ją do czegoś wzywa właśnie przez jakąś tam obietnicę, którą wypowiedział, by zaufała Jego obietnicy, uwierzyła. Czyli wiara w Boga tak naprawdę polega na zaufaniu Jego obietnicom, które złożył. Więc tak to odczytała, że Bóg czegoś od niej oczekuje, żeby swoje poczucie bezpieczeństwa oparła na nim, tak? Na jego obietnicę. Albo inna obietnica, która musiała być jej znana z psalmu 37. Popatrzmy. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam będzie działał. Gdy zaufa Bogu, doświadczy Jego działania, czyli Jego wpływu na sytuację. Jeżeli to, co zrobiła, jest przykładem wiary, a na pewno jest, skoro Jezus wskazał ją jako przykład wiary dla swoich uczniów. Jeżeli to jest przykład wiary, to co to znaczy wierzyć w Boga? To znaczy oprzeć swoje poczucie bezpieczeństwa na Nim i na Jego obietnicach. Oraz wyrazić to pewnym czynem. Jeżeli zaufanie do Boga jest autentyczne, ono musi się wyrazić jakimś czynem. Jest to przeważnie niełatwa decyzja. Jest w tym zawsze pewne napięcie, bo człowiek po prostu boi się, co z nim będzie. Jest to naturalne. I przykład tej ubogiej wdowy jest idealnym przykładem zaufania, bo pokazuje istotę, co to znaczy złożyć swoje zaufanie w Bogu. Musi być element ryzyka, element napięcia, a nie jakaś tam bezproblemowa sytuacja, no i ja tam sobie ufam Bogu. Tak? Dlatego to coś musi mnie trochę przerażać, ale kiedy ufam Bogu, przestaje mnie przerażać. Tak? Co jest główną przeszkodą właśnie, która tutaj się ujawnia w nas? Oczywiście strach. Element strachu. Co ze mną będzie? Co jest źródłem strachu w nas? O kogo człowiek się boi, kiedy się boi? Zawsze o siebie. Boimy się zawsze o siebie, tak? Co z nami będzie? W takiej sytuacji, kiedy zgasły nam reflektory, musimy zapalić inne, gdyby jeszcze raz zgasły. Dobrze. To jest tam taki wyłącznik i zapalamy inne światła. Przepraszam tych na wizji, ja to sam zrobię, dobrze? O kogo się boimy, kiedy się boimy? O siebie, tak? Co z nami będzie? Czy będzie nas bolało? Czy spełnią się nasze plany? Nawet jak się o bliskich boimy, to boimy się o siebie. Jak my to zniesiemy? Będzie nas bolało. Strach jest przejawem egoizmu, tak? Skoncentrowania na sobie. Jaki jest więc krok dalej? Jakie jest rozwiązanie? Trzeba wyznać Bogu ten grzech, tak? Używając religijnego żargonu, tak? To chybienie celu, tak? Wyznać swój egoizm. Rozumiemy, że coś takiego musiało stać się właśnie z tą kobietą. Musiała toczyć się w niej pewna walka, miała strach przed taką decyzją, ale powiedziała Bogu, no tak, boję się o siebie, jest to egoizm, zostawiam to. No i podjęła tą decyzję, tak, zaufania. Złożyła swoje całe zaufanie co do własnego bezpieczeństwa w Bogu i wyraziła to czynem. Stoi za tym pewna wielka zasada, którą Bóg nam objawia, że wiara, jeżeli jest, to zawsze się jakoś wyraża. Jeżeli człowiek ufa Bogu, podejmuje jakąś decyzję, którą wprowadza zaufanie w czyn. Dlaczego więc ta kobieta to zrobiła? Mamy już odpowiedź na pytanie, dlaczego wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie do skarbony? Dlaczego stała się tą ubogą wdową, wdowi grosz, tak? Znaną na całym świecie, we wszystkich pokoleniach? Złożyła swoje zaufanie co do swojego materialnego bezpieczeństwa w Bogu. Zaufała, że Bóg zatroszczy się o jej materialną dziedzinę życia. Po prostu, że będzie miała na swoje utrzymanie. To co, już wiemy? Tak? Możemy iść na przerwę? Zastanówmy się przez chwilę. Jak potraktowaliśmy tą kobietę, zadowalając się taką odpowiedzią? Sprowadziliśmy ją do poziomu potrzeb materialnych. Potraktowaliśmy trochę jak zwierzę, które potrzebuje tylko jeść, pić i spać. A przecież była człowiekiem, tak? To, że była wdową, być może starszą osobą, nie oznacza, że przestała mieć inne potrzeby. Czasami patrzę na starszych ludzi, czasami na bardzo starszych, na których można powiedzieć, świat zwraca coraz mniej uwagi, a przecież mają te same potrzeby, tak? Te same odczucia, a może nawet większe, bo jak jesteśmy młodzi, to przeważnie mamy sporo nadziei, a człowiek starszy prawdopodobnie trochę mniej. Uboga wdowa była człowiekiem, a dla człowieka potrzeby materialne to dopiero najniższy poziom potrzeb. A co z potrzebą znaczenia, z potrzebą poczucia sensu, celu i paru innymi? Więc chyba sprawa ubogiej wdowy powraca i niestety nie pójdziemy jeszcze na przerwę. Wyciągamy jej teczkę z powrotem z archiwum FBI, tak zwana cold case zostaje przywrócona. W Biblii są jeszcze inne obietnice, które ta kobieta musiała znać. Na przykład taka obietnica z Psalmu 40, popatrzmy, 5 wers. Szczęśliwy człowiek, który złożył swą nadzieję w Panu. Jakiego działania Boga mogła się spodziewać, jak zaufa jego obietnicom? Szczęścia, tak? Bóg daje jej więcej szczęścia. A więc doświadczy bardziej pełni życia. Ale obietnice Boga na temat szczęścia są jeszcze bardziej konkretne, precyzyjne. Popatrzmy na słowa z Księgi Izajasza, 42 rozdział. Sprawię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze, powiodę ich ścieżkami, których nie znają, ciemności zamienię przed nimi w światło, a wyboiste miejsca w równinę. Oto są rzeczy, których dokonam i nie zaniecham. Wstecz się obrócą z wielkim zawstydzeniem ci, którzy w bożkach pokładają ufność, którzy mówią ulanym posągom, jesteście bogami naszymi. Jaką różnicę sprawia to, że człowiek zaufa Bożym obietnicom i odpowiednio je wyrazi? Bóg poprowadzi człowieka inną, bez porównania lepszą drogą. Ci, którzy nie ufają Bogu, będą zawstydzeni, gdy zobaczą tych, którzy zaufali, jak Bóg działa w ich życiu, jaką ścieżką ich prowadzi. Jaką korzyść więc odniosła ta kobieta, wdowa, z tego, że zaufała Bogu i odpowiednio to wyraziła? Czego możemy być pewni odnośnie jej przyszłości? Że Bóg tak zaingerował w jej życie, że pobiegło zupełnie inną, lepszą ścieżką. Bo Bóg tak obiecał. Dlaczego więc tak naprawdę ona to zrobiła, że wrzuciła do skarbony wszystko, co miała na swoje utrzymanie? zaufała obietnicom, wyraziła to poświęceniem czegoś, co było ostoją jej bezpieczeństwa, bo zaufała, że Bóg poprowadzi ją bez porównania lepszą drogą, że Bóg utoruje jej drogę do czegoś nowego, znaczącego. Życie jest nudne, życie jest trywialne, a naszą potrzebą, która krzyczy w naszych sercach, jest coś przeciwnego. I człowiek próbuje nadać swojemu życiu sens, znaczenie, ale wiele sposobów zawiedzie. Jeżeli jednak zaufamy obietnicom Boga i odpowiednio to się ujawni, wyrazimy to jakimś czynem, w którym wręcz fizycznie składamy nasze bezpieczeństwo w Bogu, Bóg spełni swoje obietnice i poprowadzi nas takimi ścieżkami, by nasze życie miało pełną wartość i cel. Dlatego życie ubogiej wdowy na pewno pobiegło nowymi ścieżkami, bo Bóg to obiecał. Mimo, że prawdopodobnie była starszą osobą, jej życie stało się bardzo ciekawe. Skąd mam taką pewność? Bo sam tego doświadczyłem i doświadczam. Bóg spełnia swoje obietnice. Czasami mówię takie zdanie, co się niektórzy dziwią. Mówię, czuję się bardzo młodo. Prawdę mówiąc, jak miałem 18 lat, to czułem się bardziej staro niż teraz. A na Facebooku mam taki wpis na swoim profilu. Podobno są ludzie, którzy myślą, że są coraz starsi. Autentycznie tak to przeżywam. Dlaczego? Ponieważ zaufałem Chrystusowi, Jego obietnicom, to zaufanie się wyraziło i od czasu do czasu znowu się wyraża jakimś czynem, w którym człowiek wręcz fizycznie zdaje się na bezpieczeństwo w Bogu, po ludzku mówiąc ryzykuje. Dlatego rozumiem tamtą kobietę i mógłbym tak podsumować, tak kolokwialnie. Nie głupia z niej była babka. Mówiłem, że będzie kolokwialnie. A więc rozwiązaliśmy zagadkę, doszliśmy do motywów. Możemy akta sprawy odnieść do archiwum. Co robią agenci FBI, jak rozwiążą sprawę? Rzucają kilka żartów, tak, zawsze, a potem idą do kawiarni. Więc moglibyśmy już zakończyć, ale mamy tu jeszcze parę fascynujących, podobnych przypadków opisanych w Biblii i aż szkoda ich nie wspomnieć. Zwłaszcza, że rzucają dużo światła na ten temat, gdy pewni ludzie zaufali Bogu, odpowiednio to wyrazili, możemy zobaczyć, w jaką stronę pobiegło ich życie. Na przykład taki jeden człowiek i to, co wrzucił do skarbony, jakie skutki wywołało, Księga Rodzaju, 12 rozdział. Popatrzmy. Pan rzekł do Abrahama, wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. I twoje imię rozsławię, staniesz się błogosławieństwem. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a za nim poszedł i Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Jeszcze jeden emeryt, tak może mu się wtedy wydawało, 75 lat miał w końcu. Wrzucił do skarbony, co? Poczucie bezpieczeństwa wynikające z zamieszkania w swojej miejscowości. Jako wyraz zaufania Bogu, tak? Jego konkretnej obietnicy. Wrzucił to do skarbony. Jego życie potoczyło się zupełnie innym torem. nowe, niezwykłe ścieżki. Na pewno nie mógł powiedzieć później, że jego życie było nudne. Ale żeby nikomu nie przyszło na myśl, że z tą zasadą mamy czekać aż do emerytury, no to jeszcze jeden przypadek. Pewni ludzie i to, co wrzucili do skarbony i co z tego wynikło. Popatrzmy, Ewangelia Marka, 1:16. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Co wrzucili do skarbony? Poczucie bezpieczeństwa wynikające ze stabilnej pracy. Ich życie pobiegło zupełnie innym torem. Oni też nigdy by nie powiedzieli, że ich życie było nudne, prawda? Naturalne pytanie, co ja mogę wrzucić do skarbony? Najpierw potrzebna jest najważniejsza decyzja obejmująca całe nasze życie. Mówi o niej Jezus w Księdze Apokalipsy. Popatrzmy, 3:20. Jezus mówi: oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Co trzeba wrzucić do skarbony? Najpierw całe swoje życie. Zapraszając Chrystusa i oddając mu ster swojego życia, by on panował i prowadził. Gdzie tu jest element ryzyka? Oddaję komuś ster swojego życia. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. A więc moje zamiary mogą się nie spełnić. Jego się spełnią. Dokąd Ty mnie, Chrystusie, poprowadzisz? Może mi się nie będzie podobało. Ale przełamuję się, tak? I ufam, że będzie dobrze, a nawet świetnie. Jeżeli to się kiedyś stało i kiedyś oddałeś czy oddałaś swoje życie Chrystusowi w ten sposób, ale może dzisiaj z tym sensem i celem jest różnie, gdzieś utknąłeś czy utknęłaś, uwikłałaś się, co mamy zrobić? No znowu to, co uboga wdowa. Zaufaj tej samej obietnicy. Jeszcze raz ta obietnica z Księgi Izajasza, 42. Powiodę ich ścieżkami, których nie znają, ciemności zamienię przed nimi w światło, a wyboiste miejsca w równinę. Zaufaj mu i wrzuć do skarbony, w cudzysłowie, coś, co do tej pory jest jedną z ostoi twojego bezpieczeństwa. A Bóg obiecuje, że poprowadzi ciebie nową drogą, bez porównania lepszą. Ale celowo podkreślam, by zaufać tej obietnicy, bo nie chodzi nam o to, żeby Bóg zaspokajał nasze materialne potrzeby. W każdym razie nie to jest najważniejsze. Potrzeby materialne są naszymi najniższymi potrzebami. Przedmiotem naszego zaufania jest to, że Bóg poprowadzi nas lepszą drogą. Pod każdym względem uczyni nasze życie pełnym znaczenia. Jezus siedział sobie ze swoimi uczniami w pewnym miejscu w świątyni. Siedzieli, rozmawiali. W pewnym momencie wskazał na ubogą wdowę, która rzuciła do skarbony więcej niż inni. My też sobie tutaj siedzimy i wiecie co? Ja też mógłbym tutaj wskazać kogoś wśród nas, który zrobił dokładnie coś takiego jak ta kobieta. Wrzucił wszystko, co miał na swoje utrzymanie. Ale nie powiem wam, kto to jest, dobrze? Powiem może tylko tyle, że ta osoba nie jest wdową. Może jeszcze parę innych różnic by się znalazło. Ale chodzi mi o istotę zaufanie, że Bóg poprowadzi lepszą drogą, tak? Najlepszą z możliwych dla mnie. To nie jest teoria, to nie jest jakaś tam historyjka, ale to jest coś, co dzieje się na naszych oczach, czym możemy żyć. I to jest coś, co Bóg po prostu przenosi z Biblii do naszego życia, jeżeli my ufamy. Obyśmy byli wspólnotą pełną ludzi, którzy tego doświadczają. W końcu, kto by nie chciał mieć ciekawego życia? To jest taki mój przydługawy wstęp do rozmowy. Za chwilę spotkamy się w naszej kawiarence w mniejszych kręgach, żeby sobie porozmawiać przy kawie. Ale przy tej okazji powiem jeszcze o takim jednym moim marzeniu, co do miejsca, w którym się spotykamy, naszego ośrodka. Marzą nam się 3 etapy ośrodka, to jest dopiero pierwszy. No właśnie, a więc wizja, że będzie tutaj dużo więcej miejsca. I właśnie jak już będziemy mieli te 3 etapy, to będzie tak wspaniale, że każdy będzie miał swoje miejsce przy stoliku. Tak? Kończy się pierwsza część. Odwracamy krzesła, siadamy sobie wokół stolika na tą drugą zasadniczą część, kiedy możemy sobie porozmawiać. I jak widzicie, posuwamy się mocno do przodu w tym naszym tworzeniu, żeby powstał drugi etap. Przecież 2 tygodnie temu tam jeszcze nic nie było, tak? A już są mury prawie pod pierwszą dekę. Tutaj możecie z przodu zobaczyć, znaczy moglibyście, gdyby nam wykonawcy nie zasłonili tego tym pięknym parkanem, ale że tam jest dużo otworów takich i tam będzie szkło, tak? Tam będzie po prostu przeszklenie, w środku taka przestrzeń, o którą powiększymy trochę właśnie tą naszą tutaj miejsce naszych niedzielnych spotkań, będzie więcej miejsca, no i będzie więcej miejsca dla dzieci, tak? Mówię do Ewy w tym tygodniu, jakie mamy wspaniałe tutaj pomysły, co tutaj zrobimy, a ona mówi do mnie z płaczem, nie mów mi, nie denerwuj mnie tymi rzeczami, zróbcie nam po prostu 2 salki dla dzieci dodatkowe, bo bez tego to jest masakra. Idziemy więc mocno do przodu. Dla waszej wiadomości, nasz fundusz pomnażania ośrodków, czyli pożyczanie środków z zewnątrz, kto wie, to wie, o co chodzi, utknął w martwym punkcie, więc jesteśmy znowu zdani na siebie, delektujemy się samowystarczalnością, to znaczy liczymy na Boga oczywiście, działającego w nas, ale ostateczne decyzje o ofiarowaniu, wiadomo, to my musimy podjąć, więc pamiętajcie o naszej idei 01+, kto wie, o co chodzi, to wie. Jeszcze jedna taka praktyczna rzecz, w tym tygodniu chcemy zrobić coś też dla naszych dzieciaków, coś więcej takimi siłami naszymi społecznymi niż zwykle, to znaczy chcemy wykonać trawnik przy centrum rodzinnym, tak żeby, co by nasze dzieci nie wylatywały z sali prosto do błota, tak? Musimy zrobić ten trawnik, trzeba tam nawieźć mnóstwo ziemi, sporo pracy nas to będzie kosztowało, więc w tym tygodniu spotykamy się wtorek, środa, piątek o 16, sobota o 9, w takim naszym dawnym stylu, jak wykonywaliśmy ten chodnik, tak? No więc zapraszam, będzie na pewno dużo frajdy. Za chwilę dalszy ciąg naszej rozmowy w naszej kawiarence i będzie takie dodatkowe pytanie, kiedy już w mniejszych kręgach sobie siądziemy, jako kontynuacja, co ja mógłbym wrzucić do skarbony, w cudzysłowie, aby moje życie pobiegło w lepszym kierunku, do czego Bóg mnie przekonuje, ale póki co to Tomek.